Marzena Bakowska, dzień dobry. Dziś mija 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. W związku z tym przypomnimy słuchowisko Gdański Paszport o obywatelach Wolnego Miasta Gdańska w pierwszych dniach wojny. Audycja powstała w Radiu Gdańsk na początku lat 90. na podstawie wypowiedzi i wspomnień Brunona Zwary, autora książek o Gdańsku. Jego pierwszą rocznicę śmierci obchodziliśmy przed 2 tygodniami. W tym roku skończyłby 100 lat.
Jest jakaś znieczulica, to jest objaw ogólnie już określany w naszym życiu społecznym, ale uważam, że ta znieczulica nie może dotyczyć ofiar tych ludzi, którzy musieli zginąć tylko dlatego, że twierdzili, że są Polakami w Gdańsku. A przecież ich tak dużo nie było wobec tego ogromu Niemców w Gdańsku. I to jest dla mnie niezrozumiałe, że można tak lekceważyć własną historię.
I może pan zasnąć? Mm. Może coś do poduszki. Mam tu jeszcze dworzec w Monachium de Gata.
Nie, dziękuję.
Wie pan, ja bywam w Polsce prawie co roku. Ja się jakoś urządziłem w Bundesrepublik, a teraz w drodze powrotnej muszę coś załatwić mojemu wujkowi w Berlinie Wschodnim. Pan też do Berlina?
Nie. Przesiadam się tylko na dworcu Berlin-Ostkreuz. Jadę do byłego obozu Sachsenhausen w Oranienburgu. Nie wiem jednak, czy te nazwy coś panu mówią.
Tak, owszem. Ale skoro czeka nas jeszcze dalsza podróż, to powinniśmy się jednak trochę zdrzemnąć. Dobranoc.
Dobranoc.
Wojciech Konieczny. Gdański paszport.
Obcy paszport. To dla Polaka od dawnych czasów. Od Augusta Mocnego albo jeszcze dawniej ekwipunek niezbędny. Lepszy od karabeli, jeśli Polak chce korzystać z łask świata na równi z przedstawicielami innych narodów. Może to być, zależnie od okoliczności, paszport francuski, amerykański, rosyjski, albo w ogóle międzynarodowy. Może to być po prostu polski paszport konsularny, który ostatnio stał się w pewnych kołach modny i wykwintny. Ostatecznie nie zawsze ważne jest dla Polaka, jaki to paszport. A mój dawny paszport.
Dzień dobry. Polska kontrola graniczna. Proszę panów o paszport.
Proszę. Guten Morgen, Passkontrolle, bitte Ihre Ausweise.
Co to? Już granica? Która to godzina?
Brunon Zwara, ja?
Brunon Zwara.
Zwara. Dziękuję, w porządku.
Mój Boże, nie dość, że taki tu tłok i zaduch, to jeszcze niektórzy palą.
Lepsze to, niż siedzieć całą noc pod gołym niebem przy wzgórzu witomickim.
Dobrze, że nas wreszcie do tego kina w nocy sprowadzili, bo na tej mrzawce pod jednym letnim płaszczem przemoklibyśmy w trójkę do rana jak nic.
Mrzawka to drobiazg, ale kiedy wczoraj za wzgórza, pod którym nas trzymali, odezwały się te niemieckie działa i zaczęło strzeliwać jak swieta, aż mnie ciarki przeszły. Wyobrażacie sobie, co by się działo na placu, gdyby z Oksywia nasi podobnie odpowiedzieli Niemcom? Nawet się zastanawiałem, czy oni nie ustawili tych dział za nami naumyślnie.
I pomyśleć, że kiedyś siedziałem tu w morskim oku w wygodnym fotelu i oglądałem western z Kenem Maynardem w głównej roli. A teraz nie wiadomo nawet, jak długo tu będziemy i czego od nas chcą.
Wkrótce się dowiemy. Byłem właśnie przy oknie. Niemcy ustawili na tarasie 6 stolików. Przesłuchują naszych i za każdym razem wertują małą książeczkę w czerwonej oprawie. przy ostatnim stoliku wydają zwolnienia. Chodźcie do okna.
Idziemy.
Tu na wprost wyjścia trzymają pod strażą naszych rodaków z Gdańska. Widziałem wśród nich pana Banaszkiewicza, zięcia naszego posła do Folkstagu, Budzyńskiego.
Ze mną nie będzie chyba tak źle, ale ty i Heniu Świętochowski jesteście znanymi w Gdańsku lekkoatletami.
Nie wiem jak ty, Marian, ale ja już dłużej nie czekam.
Trzymamy za ciebie kciuki.
Pierwszy stolik.
Drugi?
Trzeci.
O mój Boże.
Zabrali go.
Wiesz, co ci powiem? Tyle razy odnosiłeś zwycięstwa w barwach Gdańska, że chyba nie ma w Gdańsku Niemca, który by nie znał nazwiska Mariana Winieckiego.
Przesadzasz. Zresztą Niemcy nigdy nie potrafili wymawiać właściwie mojego nazwiska. Już przed wojną przekręcali je i mówili winniczka. Mam nadzieję, że i tym razem będzie tak samo.
Marian Winiecki przechodził od jednego stolika do drugiego. I w końcu ku mojej radości zobaczyłem, że trzyma w ręku zwolnienie. W pewnej chwili zobaczyłem, jak z zamglonej jeszcze zatoki wynurzają się jak duchy sylwetki małych jednostek bojowych, które powoli i zupełnie bezgłośnie wsuwały się po kolei w głąb basenu jachtowego. Spoglądałem jak urzeczony na te nieustannie wpływające jednostki z krwawym sztandarem i swastyką na rufie. I dopiero wtedy uświadomiłem sobie w całej pełni, iż Niemcy są panami Gdyni. Zajął się mną szturmowiec S.A. ubrany w rojber cywil, mówiący dobrą polszczyzną.
Czy ma pan jakieś dokumenty?
Owszem, mam.
Was? Du verfluchtes Schwein! Bist du aus Danzig und sprichst mit mir Polnisch?
Gdański paszport, który mu podałem, poleciał wielkim łukiem w stronę morza, a ja otrzymałem od Niemca pięścią i zostałem pchnięty ku stojącym w narożniku gdańszczanom. Tak skończyły się moje nadzieje na szybki powrót do domu.
Proszę pana, niech pan poczeka.
Przepraszam, spieszę się, czekają na mnie.
Przepraszam, wczoraj proponował mi pan książkę do poduszki. Dzisiaj ja chciałbym panu podarować inną. Proszę.
Dziękuję. Wspomnienia gdańskiego Bówki. Brunon Zwara? Nie znam.
Witam Państwa w klubie u wydawcy, w którym gości nas dzisiaj Gdańska Oficyna, Wydawnictwo Morskie. Zapraszam na wieczór autorski pana Brunona Zwary, autora trzytomowych wspomnień gdańskiego Bówki. Być może część z Państwa zna powieść pana Brunona Zwary pod tytułem Gdańszczanie, wydaną w 1976 roku. Lub zbiór wspomnień Polaków mieszkających w byłym wolnym mieście
pod tytułem Gdańsk 1939. Do druku przygotowywana jest obecnie kolejna powieść pana Zwary pod tytułem Twierdza Gdańska. Oddaję panu głos.
Rodzice moi byli Kaszubami. Rodzina ojca pochodziła z Sikorskiej Huty, wsi leżącej pomiędzy Gołymem Kaszubskim a Skorzewem. Tam byłem przed wojną kilkakrotnie i nawet zobaczyłem chatę, w której mieszkali i żyli moi przodkowie. Moja matka pochodziła z Grabowskiej Huty. Była ona chyba dalekim potomkiem człowieka, który przybył z dalekiej Pikardii we Francji, który z zawodu był szklarzem. Według książki księdza Czaplewskiego Kartuzja Kaszubska, ten szklarz właśnie rozpowszechnił wypalanie z tego krzemu kaszubskiego różnych szkieł. Matka nazywała się z domu Blok i to nazwisko widnieje właśnie w książce księdza Czaplewskiego. Rodzice moi sprowadzili się do Gdańska zaraz po zakończeniu I wojny światowej. Ja się urodziłem zresztą tu w Gdańsku już 18 października 19 roku. Mój ojciec był z zawodu kowalem, ale znał się na dźwigach. Pracował przy różnych firmach. Były to firmy oczywiście niemieckie w Gdańsku i dlatego ojciec też należał do niemieckiego związku metalowców przez pierwsze lata. Potem wstąpił do Zjednoczenia Zawodowego, jedynej polskiej organizacji związkowej w Gdańsku. Do tego Zjednoczenia Zawodowego należał aż do dnia wybuchu wojny, o czym świadczy jego książka członkowska.
Odjazd! Czekaj, Brunel!
Stryj Antoni?
Stryj Antoni!
To stryj nie w koście, czy nie?
Ano, widzisz, przenieśli mnie, zresztą służbowo, do powiatowej komendy uzupełnień w Gdyni, na Grabówku. No dobrze, ale co ty tu robisz?
W sobotę 3 dni temu przyjechałem z Gdańska. Ledwo się Niemcom wywinąłem. Prawdę mówiąc, udało mi się to tylko dzięki koleżance Buczkowskiej, która dzisiaj przywiozła mi ostatnie wieści z Gdańska i którą właśnie przed chwilą odprowadziłem na pociąg powrotny. Coś mi się zdaje, stryju, że to ostatni pociąg, jaki został odprawiony do Gdańska. Pani Buczkowska była jedyną pasażerką w drugim puściutkim wagonie i w ogóle jedną z niewielu osób, które wsiadły do pociągu.
No dobrze, słuchaj, ale dlaczego mówisz, że ledwie się Niemcom wywinąłeś?
Żeby stryj wiedział, że właśnie tak było. W tę ostatnią sobotę, 26, dowiedziałem się przez telefon, że na ulicy Garncarskiej aresztowano moich najbliższych kolegów z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Henka Szefarkiewicza i Amandusa Gańskiego. Postanowiłem wyjechać do Gdyni i tu zgłosić się na ochotnika do polskiego wojska. Poprzednio często jeździłem do Gdyni właśnie z panią Buczkowską. I teraz, wuju, coś mnie tknęło, żeby poprosić ją o towarzystwo.
No, no.
Niech stryj słucha. Spotkaliśmy się na dworcu. Ona wcześniej kupiła już bilety. Przy wyjściu na peron stało kilku gdańskich policjantów, a przy nich jacyś cywile sprawdzający nielicznym podróżnym dokumenty. Wręczyłem im swój paszport. Od razu mnie zatrzymali. Polecili stanąć pod ścianą. Z mojego miejsca widziałem, jak pani Buczkowska podeszła do dyżurnego ruchu, o coś zapytała. Zamierzała wejść do pociągu. Kolejarz chciał już dać znak do odjazdu, gdy ona, nie widząc mnie na peronie, nagle biegiem wróciła do wyjścia. Rezolutnie zapytała policjantów, dlaczego mnie zatrzymano. Coś jej tam odpowiedziano, a ona oświadczyła ku memu zdziwieniu, że jesteśmy zaręczeni i jedziemy do Gdyni po wyprawę ślubną. Stryju, Niemcy zbaranieli. W końcu chyba dali jej wiarę, bo mnie puścili. Dyżurny ruchu był także Polakiem. Widząc, co się dzieje, zatrzymał pociąg i dopiero wtedy dał znak do odjazdu. Kiedy znaleźliśmy się już w przedziale.
Wiesz co, ty Bronek masz szczęście jak prawdziwy gdański bufka.
I tu się stryj myli. No. Ostatnio całe godziny spędzałem wyczekując. Albo na dworcu na panią Buczkowską, albo z kolegami w budynku Sądu Gdyńskiego na wyjazd do Włodzimierza Wołyńskiego, gdzie podobno mają tworzyć z nas, gdańszczan,
kapitański legion. To słuchaj, właściwie gdzie ty teraz mieszkasz?
Od niedzieli właśnie w sądzie.
Teraz to już z tym, słuchaj, koniec. Po prostu zamieszkasz ze mną. Mam wprawdzie mały pokoik na pierwszym piętrze w jednej z kamienic na Grabówku, ale zgodzisz się ze mną, że zawsze to lepsze niż ma teraz w sądzie. Powiedz mi jeszcze, słuchaj, jakie ty właściwie masz wieści ostatnie z Gdańska? Co u ojca?
Wszystko w porządku. Ojciec wie, co się ze mną dzieje. A mojemu szefowi do emalierni pani Buczkowska powiedziała w poniedziałek, że nie ma mnie w pracy, bo zostałem jak wielu innych Polaków aresztowany. Niemcy urządzili w Gdańsku prawdziwe polowanie na Polaków. Chcieli im prawdopodobnie uniemożliwić wstąpienie do polskiego wojska. Pani Buczkowska nie mogła się nadziwić, że tu taki spokój. A w Gdańsku stryju aż roi się od mundurów i sprzętu wojskowego.
To nie było takie proste przyznawać się do polskości. Polacy, którzy przyznawali się do polskości, stanowili bardzo nikły odsetek. On był różny. Zaraz po wojnie było około 10% głosujących do gdańskiego Volkstagu, do jego sejmiku, a podczas ostatnich wyborów w 1935 roku było ich tylko 3,5%. Właśnie ten procent był tym wyraźnym wskaźnikiem ilości Polaków w tym Morzu Niemieckim. Gmina Polska była pewnym elementem oporu politycznego. Drugą taką poważną ostoją były stowarzyszenia od dziecięcych począwszy, na starszych kończywszy, przy kościołach polskich. W pierwszym rzędzie była to działalność księdza Komorowskiego we Wrzeszczu, przy kościele świętego Stanisława. Ale dopiero budowa kościoła Chrystusa Króla końcem 20. lat, a szczególnie początkiem 30. lat, ona pobudzała właśnie tą przeważnie mieszkającą w Gdańsku społeczność polską do bardziej intensywnej pracy na niwie głównie kultury. Działalność naszego katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej rozwijała się w różnaki sposób. I tu trzeba powiedzieć właśnie, że działalność księdza proboszcza Rogaszewskiego spowodowała to, że Niemcy i hitlerowcy pałali wobec niego i wobec księdza Komorowskiego szczególną nienawiścią. I oni właśnie musieli zginąć. Z drugiej strony jednak to przez nich zaszczepione wśród Polonii ta wspólnota narodowa, ta wspólnota ludzka, ona właśnie się ujawniła w szczególny, wniosły sposób w czasach właśnie wtedy, gdy Polski już nie było, a byliśmy tylko my w tych obozach i w różnych innych miejscach kaźni hitlerowskiej.
Która godzina? Co to?
To wojna, Bronek. Wojna! Ubieraj się szybko. Co masz zamiar teraz ze sobą zrobić?
Spotkam się z kolegą, który chodził do polskiej szkoły handlowej w Gdańsku. Jego ojciec pracuje teraz w punkcie zbornym dla poborowych. Tu zaraz za szkołą morską, w urzędzie zatrudnienia na Grabówku. Mam nadzieję, że załatwi mi chociaż przyjęcie do jakiejś formacji pomocniczej.
No to powodzenia, powodzenia, Bronek. Trzymaj się, gdybyśmy się mieli już nie zobaczyć.
Bronek!
O, jesteś! I co?
Niestety. Nic z tego. Mnie wprawdzie wciągnięto na listę ochotników, ale ciebie nie przyjmą. Jesteś obywatelem gdańskim. Zresztą spójrz na tych wszystkich ludzi, dla nich też nie ma broni. Ja sam dostałem tylko część ekwipunku i trochę pieniędzy na dalszą drogę. No dokąd teraz pójdziesz?
Nie wiem. Do swoich, do gmachu sądu. Czekamy na wyjazd na Wołyń. Po drodze wstąpię na dworzec.
Panie zawiadowco, dlaczego tutaj tak pusto?
Nie wie pan? Połączenie z resztą kraju przerwane. Jeszcze parę godzin temu nie było tu gdzie szpilki wetknąć, a teraz... ot.
A nie wie pan co z transportem do Włodzimierza Wołyńskiego?
W nocy dwa transporty zdążyły jeszcze odejść. Miała jeszcze jechać trzecia grupa, ale chyba już nic z tego nie będzie. Niemcy bombardują Ksywie.
Gdy przypominam sobie dzisiaj chwilę wkroczenia Niemców do Gdyni, nie mogę się nadziwić, że z takim spokojem oczekiwałem ich widoku. Zadawałem sobie wprawdzie pytanie, co też z nami uczynią. Jednak moje myśli obracały się w granicach dotychczasowych doświadczeń. Byłem przygotowany na to, że zostanę zatrzymany, czy nawet dostanę po krzyżu. Lecz mając czyste sumienie, nie lękałem się. Suche komunikaty wojenne, które do niedawna docierały jeszcze do Gdyni, nie dawały wyobrażenia o całej potworności wydarzeń w Polsce. A o tym wszystkim, co działo się w Gdańsku, w ogóle nie wiedziałem. Rankiem 14 września stałem w oknie gdyńskiego Sulu. Dołączyły do nas liczne kolumny Polaków. Następne noce spędzaliśmy stłoczeni w różnych miejscach. Zapamiętałem noc na korcie tenisowym. Mimo zimna i jaskrawego światła reflektorów zdołałem jakoś się przespać. Tylko raz obudziła mnie seria oddanych do jakiegoś nieszczęśnika strzałów. 17 września wieczorem znaleźliśmy się na terenie byłego urzędu emigracyjnego. Spotkałem się tam z Antkiem Olszewskim i Alfonsem Żurawskim. Wśród blisko 300 rodaków w naszym bloku byliśmy jedynymi, którzy znali język niemiecki. Pewnie dlatego starszy wiekiem Feldfebel, który przed wojną pracował w zakładzie oczyszczania miasta w Gdańsku, a teraz dozorował naszą izbę, wybrał mnie na tłumacza. Z białą opaską mogłem poruszać się po terenie całego obozu. Wzywano mnie często do pokoju podoficerów, gdzie wykonywałem różne prace pisarskie. Mogłem wtedy w samotności słuchać radia.
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der Feldzug in Polen ist beendet. Von der gesamten polnischen Wehrmacht kämpft zurzeit nur mehr ein geringfügiger Rest auf hoffnungslosen Posten in Warschau, in Modlin und auf der Halbinsel Hela.
Oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Braterskie pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Helu i wszystkim walczącym gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Jeszcze Polska nie zginęła. Niech żyje Polska!
Co tam majstrujesz?
Ciszej.
Co?
Szykuję płaską paczkę z papierosami dla tych na dole. Przecież nie mogą mi się rozsypać pod nosem wartownika. Mhm. Wyobraźcie sobie, że w oknie tej suteryny widziałem wczoraj księdza Hefta. Naszego ostatniego opiekuna z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. Nie mogę zrozumieć, co on, gdańszczanin, robi między zakładnikami gdyńskimi.
My do ciebie z inną sprawą.
Może być wpadka.
Dzisiaj uciekło chyba z 20 ludzi z brygady, która pracowała na Oksywiu.
Co? Jeden, dwóch to się zdarzało. Ale kilkunastu? Muszę natychmiast zrobić nowe zestawienie zatrzymanych. Bo rzeczywiście będzie krucho.
Na Oksywiu niektórzy wachmani są tak pijani, że ucieczka to drobnostka. Nawet zapas żarcia można zabrać do domu.
My też powinniśmy dać nogę. Z Oksywia albo stąd. Las tuż za płotem.
Zapominasz, że za tym płotem stoi czołg, który w nocy oświetla teren reflektorem. Zresztą uważam, że nie powinniśmy uciekać. Niemcy od razu zauważyliby nasze zniknięcie. I po nas nikt już nie miałby szans. Jasne?
Masz rację. Każdy człowiek się liczy. Walki jeszcze trwają. Broni się Warszawa. Niedaleko nas Hel. Wszystko jeszcze może się zmienić.
Cii, przysuńcie się do mnie. Chodźcie tu. I nie powtarzajcie nikomu tego, co teraz powiem. Udało mi się dzisiaj złapać Warszawę. Kiepsko było słychać, ale na końcu wyraźnie mówiono o kapitulacji.
Nie, 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 to niemożliwe.
Czyżby to koniec?
Uwaga!
Herr Zwara, come here. Jutro przyjdzie tu aus Danzig eine Kommission. Oni zrobią tu ostateczną Fenejmą, przesłuchanie. Na pewno was wypuszczą.
Name und Vorname.
Bell von Roman.
Do, name und Vorname.
Boję się, że mają moje nazwisko w tej cholernej czerwonej książeczce. Może na to nie wyglądam, ale byłem aktywnym działaczem młodzieżowym w Nowym Porcie.
Name und Vorname.
Żurawski Alfons.
No ty chyba, Antoś, nie wdałeś się przed wojną w żadne awantury z Niemcami.
No w końcu byłem tylko nauczycielem w polskiej szkole w Nowym Porcie.
Żurawski. Gut. Tu jest zwolnienie. Następny.
Olszewski Antoni.
Olszewski. Olszewski. Wache ab, Führer!
Alles
ab!
Name und Vorname.
Następny.
Zwara Brunnen.
Gdzie mieszka?
Gdańsk, Grenadiergasse, 46.
Gdzie pracuje?
W emalierni Zegor we Wrzeszczu. Jestem pracownikiem kupieckim.
A twój ojciec?
Jest dźwigowym w porcie gdańskim.
A co zamierzasz robić po swoim zwolnieniu?
Chciałbym wrócić do swojej pracy.
To by ci się podobało. Du mist Polakę! Skończyła się wielkopańska zabawa. Będziesz teraz woził najgorsze lajno. Znam dobrze twojego ojca, ty zatwardziały Polaku. Weg!
Niemcy, jak sami piszą w swoich sprawozdaniach, dla szefa gestapo gdańskiego, przesiali wszystkich pojmanych mężczyzn w Gdyni i okolicy w dniach od 15 września do 30 września. I wtedy zaczęły się transporty Polaków z Gdyni do Gdańska. Byliśmy tam tylko przejściowo w obozie w Nowym Porcie, skąd bardzo dużo Polaków skierowano od razu do robót. Ja się też dostałem na Żuławy, do miejscowości Jankendorf, nazywa się dzisiaj Janikowo. I tam pracowaliśmy w naszej grupie dokładnie 3 miesiące, aż do końca grudnia. Zawsze zapewniano nas o tym, że potem dostaniemy się do Szutofu, jako miejsca, skąd nastąpią zwolnienia z niewoli. Ale w Szutofie zabawiano się znowu w różne komisje. I ja stanąłem w lutym przed komisją, którą prowadził Pauli, komendant obozu Szczutowy. On sam przesłuchiwał. No i musiałem mu już jakoś podpaść z tym aresztowaniem w Gdyni. Może już nawet mieli jakieś notatki z przesłuchania gdyńskiego. No w każdym razie, mimo że była już druga nad ranem, to miał na tyle jeszcze ochoty, żeby mnie zbeszczać i skazać mnie na ponowny pobyt w Szutofie
Nie pamiętam już, ile było wtedy przesłuchiwanych tamtego dnia, ale pamiętam zbyt dobrze rano tę chwilę, gdy wyczytano 6 numerów tych więźniów, którzy musieli wracać do Szczutowu. Między nimi byłem ja. I niedawno dowiedziałem się, że był też także mój serdeczny kolega Mieczysław Szymański, z którym byłem razem na pracach tych rolnych w Jankowie.
Los, los, tempo, tempo, los, los, tempo, los, los.
Artur, wychodzić, stawać przed izbami do apelu.
Jak myślisz, Ali, znowu będą przeszukiwać izby?
Wątpię, to chyba coś poważniejszego, zobacz. Tam na skarpie obok baraku dezynfekcyjnego. Przy stoliku stoi sam komendant Pauli.
Aufpassen! Więźniowie, których numery wyczytam, mają wystąpić ze swoich szeregów i stanąć hier vorn przede mną, dwo szeregu. Öffnung Nummer 5003. Öffnung Nummer 5003.
Zobacz, Ali. Przecież ten pierwszy to nasz poseł Antoni Lędzion.
A ten wysoki? To ksiądz Bronisław Komorowski.
I mój wychowawca z gimnazjum macierzy szkolnej, profesor Władysław Niewski. I dyrektor Stefan Goldman. I pan Witold Naukowski. A ten tęgi to pan Zygmunt Grimsman.
O Boże. Ojciec.
Leon Blok.
Ja, ja.
Weiter, weiter. Du bist auf der Schweiz. Schneller, schneller.
Tempo.
Ich hab schon gesagt, schneller.
I zaraz potem, tato, wuj Leon wystąpił z szeregu i poprosił komendanta Pauliego, żeby pozwolił Alemu dołączyć do tej grupy. Pauli najpierw się sprzeciwił. Potem jakoś tak dziwnie się uśmiechnął i dał zgodę. I już następnego wieczora Ali przekradł się do mnie. Mieli zakaz opuszczenia izby. Był załamany. Z jego słów wynikało, że nie idą ku zwolnieniu, jak zapewne przypuszczał wuj Leon. Niemcy stale ich bili, pędzili do najgorszych robót. Zabrali im szaliki, nawet chusteczki do nosa. Wszyscy oni zniknęli z obozu kilka dni później, w Wielki Piątek.
Niemcy nie robią wśród naszych działaczy takich różnic, jak przed wojną minister Papé. Wielu urzędników Komisariatu Generalnego w Gdańsku. Dla nich jest obojętne, do jakiego związku należą prześladowani przez nich Polacy. Nienawidzą nas za to, że w ich niemieckim Gdańsku głośno i odważnie dawaliśmy świadectwo swej polskości.
Ale jak ty się tutaj znalazłeś, tato? Nie mogłem uwierzyć, kiedy w Wielki Piątek Mietek Szymański powiedział mi, że cię widział w 9. izbie. Przecież byłeś w Królewcu.
Ciocia Marychna ściągnęła mnie telegraficznie. Nasza rodzina miała stanąć przed komisją, kiedy Pauli dowiedział się, że jesteś w Szczutkowie. Natychmiast mnie tu wysłał. A przecież... nie jesteśmy żadnymi przestępcami.
Ale jesteśmy Polakami. To wystarczy. Sam powiedziałeś. Tutaj najgorsze nie są nawet te wszy, od których nie można się uwolnić, a od których ruszają się koce. Zimą najgorszy był mróz. Ale Ali miał kawałek kołdry i jakoś przetrwałem. Teraz dziesiątkuje nas tu biegunka. Nie pomaga nawet palona kora brzozowa. Wiesz, tato? Ale najpotworniejsze jest jednak to, że przez głód, bicie i poganianie chcą nas złamać i zrobić z nas tylko numer.
Kwietnia 1940 roku opuściliśmy Szczutchow. Był piękny wiosenny dzień. gdy ruszyliśmy długą kolumną, maszerując do nowego dworu. Tam, na stacji, stał już dość długi skład wagonów. Ponieważ nie starczyło dla wszystkich wagonów osobowych, jak wielu innych, pojechaliśmy z ojcem wagonem towarowym. Tuż przed odjazdem dowiedzieliśmy się, że nie jedziemy na roboty, jak sądziliśmy, lecz do obozu w Sachsenhausen. Tego, co czekało nas po przybyciu do Sachsenhausen, nie sposób opowiedzieć. Po kilku tygodniach ojciec zapadł na zdrowiu. Skarżył się na długie, męczące stanie w Sztehekommando. Strasznie puchły mu nogi. Zachorował też na biegunkę, zmorę wycieńczonych więźniów.
Nie.
Tato, nie pij tej wstrętnej kawy. W twoim stanie to rychła śmierć. Możesz jeść tylko chleb. Tato, jeżeli możesz, zamień na chleb nawet zupę z obiadu.
Dla mnie nie ma już nadziei. A ta kawa, chociaż na chwilę, przynosi mi ulgę.
Ależ ojcze, nie wolno ci się poddać. Musisz walczyć. I uważaj na tych wszystkich troskliwych, którzy tylko czyhają na twój chleb. Pamiętaj, tato, nie jedz teraz zupy i nie pij kawy.
Wszyscy obcy chętnicy!
I nie trać nadziei, tato.
Natychmiast opuścić barak!
Następnego dnia ojciec już nie żył. Leżał na kamiennej posadzce rewirowej łaźni. Jego twarz była wykrzywiona bólem. Wokół ust było czarno od spożytego węgla. Stałem i patrzyłem na niego jak skamieniały. Wyciągnął mnie stamtąd dopiero mój gdański kolega Bronek Mach.
Bronek, chodźże już. Na dworze maszerują na apel.
Jeszcze przed wojną bojówkarze hitlerowscy chcieli go utopić w portowym kanale. Nie dał się. Przedstawiciele polskich władz chcieli zrobić go sprzedawczykiem interesów gdańskich robotników. Też się nie ugiął. W Stutthofie zdychaliśmy z głodu. Dzielił się wtedy każdym kęsem z innymi. Przed wojną dawał kwiaty z naszej działki nawet Niemcom. A teraz leży. Leży tam z otwartymi ustami. Jakby chciał protestować. Ale już. Już nic. Nic.
Czy były chwile, może w obozach Stutthof lub Sachsenhausen, że, no, że tracił pan po prostu wiarę, iż przyjdzie taki moment, gdy będzie pan mógł otwarcie i bez strachu powiedzieć, że jest pan Polakiem?
Ja nigdy nie wątpiłem w to. Nigdy nie wątpiłem dlatego, przecież, że my tylko byliśmy dlatego w obozie, ponieważ byliśmy Polakami. Dopiero znacznie później do Stutthofu zaczęto sprowadzać ludzi z różnych, najpierw stron Polski, a potem z całej Europy. Narastała ta świadomość, że dopóki będzie trwała wojna, dopóty nie ma co myśleć o wyjściu z obozu. Bo Niemcy wszędzie zwyciężali. A nader tragiczny obraz to przyjęło w maju i czerwcu 40 roku w kwarantannie obozu Sachsenhausen w Oranienburgu. Tam właśnie, w tym przedpiekle, widziałem naocznie, jak ci starzy ludzie, którzy w pierwszej wojnie światowej tam walczyli, słysząc, jak Niemcy z dnia na dzień zdobywają tereny francuskie, załamywali się. To było zewnętrzne sprawy, a życie obozowe, polegało tylko na tym, żeby chapnąć tam tą łyżkę z trawy i pilnować się, żeby nie podpaść tym mordercom. Tam było 10 tygodni tego piekła. Tam w głównej mierze została zdziesiątkowana męska część Polonii. Było około 1800 osób. Nie wszyscy byli z Gdańska. Było też sporo takich, którzy byli z Pomorza. A potem, jeżeli pozostało 50, którzy przeszli w lipcu do dużego obozu, to było bardzo dużo.
Proszę pana, czy mógłby pan jeszcze powiedzieć kilka słów na temat motywów, które skłoniły pana, pracownika kupieckiego, do pisania książek?
Nigdy o tym nie myślałem. Na pewno moi profesorowie, którzy mnie uczyli języka polskiego w gimnazjum, się bardzo zdziwili, wiedząc o tym, co tam nagryzmoliłem. Ale z jednej strony rady moich kolegów, z drugiej strony też i świadomość o tym, iż o tych naszych przeżyciach nie tylko tworzyło się różne legendy, pokutują różne nieprawdziwe dane i nawet krążą różne bzdury, że trzeba uporządkować i ustalić stan prawdziwy tamtych wydarzeń. Bo same pomniki nie są wystarczającym świadectwem tego, że aż tylu moich bliskich musiało o tę polskość Gdańska stracić swoje życie.
Dwudziestego czerwca 1942 roku zwolniono mnie z obozu Sachsenhausen. Gdy zamknęły się za mną bramy obozu, spojrzałem na wysoki komin krematorium. Nie dostałeś mnie, tydraniu, pomyślałem. Ubrany w sięgające mi do piersi za duże spodnie i marynarkę z wypaloną na plecach dziurą po żelazku, z pajdą chleba w kieszeni, udałem się w drogę powrotną do Gdańska. Jeszcze nie wiedziałem, że czekają na mnie tryby machiny mającej zrobić ze mnie obywatela Rzeszy i żołnierza Hitlera. Wkrótce po mym powrocie zostałem wezwany do ratusza, gdzie w zimowej sali urzędowała komisja mająca zadecydować, czy nadaje się na Niemca.
Ta komisja, nie życzę nikomu, żeby przeżył te myśli, tę udrękę przed tym, bo wiedziałem jedną rzecz. Albo się zgodzę bez wszystkiego na to, czego Niemcy ode mnie oczekują, albo wrócę tam znowu, skąd przybyłem. A przecież to było kilka dni temu, jak ten komendant Kohl powiedział: ostrzegam was, byście nie ważyli tu wrócić do tego naszego obozu. Gdybym wrócił do tego obozu, otrzymałbym takie czarne kółeczko na plecach, a to oznaczało, że jestem fluchtverdächtig, jestem podejrzany o chęć ucieczki, co dało wolną rękę każdemu z tych SS-owców grasujących po obozie, żeby mnie zastrzelić. Cała prawa ściana była obsadzona różnymi dygnitarzami, wśród których wyróżniał się partyjniak zwany nieco ironicznie przez samych Niemców Goldfasan, złocisty bażan, bo tam takie były mundury pełne tych wszystkich takich dekoracji. Gdy wszedłem do tej sali, powiedziałem po prostu po niemiecku Guten Tag, dzień dobry. Na co już ten partyjniak głośno zawołał: tu się mówi Heil Hitler. No, odpowiedziałem mu, że w obozie mi nie wolno było tak mówić i to sobie dobrze zapamiętałem. Ale ten człowiek zaczął, dobrze zorientowany w naszej działalności, na nas wyzywać, a szczególnie na ojca mego.
Ty mi się tu nie zasłaniaj podpisanym zobowiązaniem o obowiązku milczenia, bo ja dobrze wiem, dlaczego znaleźliście się w obozie. Byliście polskimi bandytami, których słusznie tam zamknięto. Mieszkałem przed wojną na Grenadiergasse i znałem twego ojca dobrze.
Er war ein Erzpolake. Zajadły Polak. Twój ojciec zasłużył na to, że tam zginął. Ty, jak widzę, niczego żeś się w ciągu tych 3 lat nie nauczył. Po twoim zachowaniu można sądzić, że nie masz dla wielkich Niemiec żadnych przyjaznych uczuć.
To się ma dopiero okazać. Dlatego przecież zostałem zwolniony z obozu.
Zaskoczyła mnie dziewczyna, która siedziała za maszyną do pisania, która z siłą hamowała swój śmiech. Chyba z powodu moich trochę prowokacyjnych odpowiedzi. Ja wiedziałem jednak, że wtedy ważyły się moje losy. I wtedy padło zupełnie z tyłu pytanie, czy chcę zostać niemieckim żołnierzem. Odwróciłem się, przyjąłem postawę, bo widziałem, że w tyle poprzek stoi mały stolik, za którym siedzi major w mundurze. Ja wiedziałem, że ten człowiek mi rzuca koło ratunkowe, bo moje sprawy stoją źle. Nie widziałem innego wyjścia, więc tylko powiedziałem, też znowu trochę prowokacyjnie. Jeżeli tak musi być, to naturalnie. Można tak powiedzieć, że mi się udało jakoś tego zaczarowanego kręgu wyrwać. Zostałem włączony do 4. grupy ludzi wciągniętych do listy niemieckiej. A to oznaczało, że nie zostałem uważany za godny noszenia munduru niemieckiego. To jest trochę ironiczne powiedzenie, bo dotyczyło raczej zatwardziałych komunistów, którzy właśnie otrzymali takie zapisy w swoich książeczkach wojskowych. Wehrdienst unwürdig. No a pod koniec wojny miałem dużo szczęścia, że mogłem korzystać z okazji, aby swój rachunek z hitlerowcami wyrównać.
Proszę pana, czy my musimy stale wracać do wydarzeń okresu wojny? Czyżby pan odnajdywał dzisiaj jakieś podobieństwa do naszej ówczesnej sytuacji?
Inna była sytuacja, w której wychowałem się ja i wszyscy moi rówieśnicy przed wojną w Gdańsku. Inna jest dzisiaj sytuacja. Wówczas Niemcy wzięli nas za gardło, nas Polaków, i tylko nasza wewnętrzna moralna i duchowa siła, nieprawdaż, mogła nam pozwolić na przetrwanie. Tu była walka. Ja zawsze jeszcze twierdzę, że ta walka nadal trwa. Po co w ogóle się uczy historii w szkołach? Po to te lekcje są historii? Przecież po to tylko, ażeby zrozumieć to, co kiedyś miało miejsce i żeby zrozumieć to, co się obecnie dzieje. Przecież na tym polega właśnie właściwa nauka historii. Te wszystkie wydarzenia nie dotyczą tylko Gdańska. One dotyczą wszystkich ziem, począwszy od Mazurów, Zielonej Góry, a szczególnie o ziemie śląskie. Mi się zdaje, że nasze sprawy tu w Gdańsku powinny się raczej obrócić wokół sedna, które się nazywa szanowanie własnej historii w tym mieście. Wprawdzie mówi się nieustannie i podkreśla, że Gdańsk był polski i pozostanie polski. A ja uważam, że wprawdzie wygraliśmy ostatnią bitwę o Gdańsk, o polski Gdańsk, a wojna o to miasto jeszcze trwa.
Wysłuchani państwo słuchowiska Gdański Paszport o obywatelach Wolnego Miasta Gdańska. Audycja powstała na podstawie wspomnień Bruno Nazwary.